Komentarze w Radiu Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dzisiaj wraz ze mną w studiu Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Witam serdecznie.
Witam Panie redaktorze, witam Państwa.
I profesor Grzegorz Grochowski, politolog, wykładowca akademicki i prezes Fundacji Wiem i Umiem. Witamy serdecznie również Pana profesora.
Uszanowanie dla Państwa i Pana redaktora.
Łączymy się z Warszawy, z tego co wiem, ale następnym razem, mam nadzieję, będzie pan profesor z nami w studiu. Nie zawsze tak może być. Zanim przejdziemy, drodzy państwo i panowie, do zasadniczego tematu, który dziś chciałbym skomentować, czyli referendum, poprosiłbym o krótkie podsumowanie tego etapu kampanii wyborczej, bo to się łączy oczywiście ze sobą. Przypomnijmy, że do wyborów 15 października pozostało 18 dni. Czy kampania jest merytoryczna, emocjonalna, a może agresywna, czy spokojna? Każdy ma prawo do własnego zdania. Jakie to zdanie jest z panów perspektywy? Może zacznie profesor Grzegorz Grochowski.
Obserwując kampanie wyborcze w Polsce, tak jak daleko sięga moja świadomość i pamięć, nie pamiętam, nie przypominam sobie jeszcze tak agresywnej kampanii, w której jakby uwalnia się tak wiele złych emocji. Daleki jestem od takiego uproszczenia, że odpowiedzialne jest za to jedno czy drugie ugrupowanie polityczne. Wszyscy w zasadzie w mniejszym lub większym stopniu to czynią. Jest to pewien model uprawiania polityki, który kiedyś nazywaliśmy amerykańskim. Dzisiaj powoływanie się na taką atmosferę w demokracji amerykańskiej jest trochę ryzykowne, zwłaszcza po ataku na Kapitol. W środowisku politycznemu wystawiłbym w tym momencie żółtą kartkę. Najbardziej przykre jest to, że agresja przenosi się też na zwykłych ludzi, puszczają emocje. Zachęcam rodziców, żeby też wobec dzieci swoich czy trzymali w jakiś sposób pewien fason i nie ulegali tym emocji, bo młode pokolenie patrzy i wychowuje się lub też, że tak powiem, demoralizuje.
Pan profesor jeszcze będzie do tego na pewno nawiązywał w rozmowie na następne tematy, natomiast zastanawiam się, bo powiedział o tej agresji, o tym modelu amerykańskim, agresywnym, ale też no, dobrze, że zwrócił pan profesor uwagę na edukację i chyba o tym rozmawialiśmy również przed wejściem do studia z redaktorem Michałem Osowskim, że to jest bardzo ważny aspekt, ale zanim o tym, to chciałbym też prosić o podsumowanie.
Tak, ja tutaj zgadzam się z panem profesorem w 100%. Wyjątkowo agresywna kampania. Niestety obawiam się, że będzie jeszcze bardziej agresywna im bliżej wyborów. To nie cieszy, ale wszystko na to wskazuje. Tak jak można było się spodziewać, że to będzie wyjątkowo agresywna kampania. Ona no, też tutaj... Przykro to powiedzieć, ale zgodnie z przewidywaniami się toczy. Ona się po prostu coraz bardziej radykalizuje. Walka się toczy i będzie się toczyła o relatywnie niewielką liczbę głosów, która może okazać się tutaj przeważająca. I no mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, nikt tutaj jeńców brać nie będzie i to jest przykre, ale niestety tak tego się należy spodziewać.
A czy możemy liczyć jednak na jakieś elementy merytoryczne? No bo takie również pojawiają się. Co prawda nie wszyscy grają na tym aspektem, wolą emocje, ale są też tacy również politycy, którzy no, próbują się odnosić do merytorycznych aspektów i zachęcać swoich wyborców do tego, żeby oddali głos właśnie na ludzi, którzy mają coś do powiedzenia albo coś umieją zrobić. Myślicie, że ten aspekt edukacyjny, za który też odpowiedzialne są media współczesne, będzie występował w tych 18 dniach?
Ja myślę, że tak. Myślę, że rolą mediów przede wszystkim jest podkreślanie tego aspektu merytorycznego. On, pomimo tego radykalizmu, który jest w tej kampanii, ten aspekt merytoryczny występuje, ale on jest schowany, on jest ukryty. On nie wybrzmiewa na plan pierwszy, dlatego że nawet każda merytoryczna rzecz, czy jakaś podstawa programowa, od razu jest ubarwiana niemerytoryczną otoczką, która ma na celu radykalizowanie, podkręcanie emocji i też w tym biorą udział media niestety. I też musimy to mieć tego świadomość. świadomość. Ja jako przedstawiciel mediów też muszę mieć tego świadomość. Taki mamy świat. Nie zawsze jesteśmy w stanie przeciwstawić się tej pokusie. I wszyscy to robimy, bo tak wygląda dzisiaj świat mediów. Natomiast myślę, że bardzo ważne, niezwykle istotne jest to, żebyśmy wyciągali jak najwięcej merytorycznych aspektów, jak najwięcej edukowali społeczeństwo, bo mamy mądre społeczeństwo i społeczeństwo, które jest w stanie sobie poradzić z bardzo wieloma pytaniami, wątpliwościami, tylko że trzeba troszeczkę czasami im pomóc i kiedyś rola mediów przede wszystkim na tym polegała, a dzisiaj to się trochę zmienia. Warto o tym myśleć i warto korygować kurs w tym zakresie.
Panie profesorze, pan oprócz tego, że jest politologiem, to również jest wykładowcą akademickim, czyli ma pan do czynienia z młodym pokoleniem Polaków, którzy mają też prawo wyborcze, a więc no, są inteligentni, myślący. Jak pan myśli, czy ta edukacja, której tutaj redaktor Michał Osowski też wspomina, jest ważnym aspektem, czy tak podsumowując już jakby tą naszą pierwszą część rozmowy, czy ta edukacja będzie miała jakieś znaczenie w tych ostatnich kilkunastu dniach przed wyborami?
Troszkę za późno, panie redaktorze, na tą edukację. To jest proces, o którym mówił pan redaktor. Bardzo się utożsamiam z tym poglądem i z tym uzasadnieniem. Ten proces powinien być zaplanowany na wręcz pokolenia. To edukacja, czyli podwyższenie jakby wiedzy i świadomości o polityce, nie powinno się ograniczać tylko i wyłącznie do opisów technologii czy tak zwanych chwytów socjotechnicznych, które stosuje się w polityce po to, żeby wygrać wybory, ale powinno również zawierać element takiego właśnie spojrzenia programowego, spojrzenia na pewnego rodzaju trendy, które i procesy, które wspierają poszczególne ugrupowania, a także myślę, że taki wątek też w ogóle mało u nas obecny, mianowicie dyplomacja. Element dyplomacji, element pewnych negocjacji i takiego umiejętności dogadywania się. To, co obserwujemy na ekranach, czy monitorach komputerów, czy na ekranach telewizyjnych, czy czasami również w radiach, choć tu może mniej, to jest pewnego rodzaju teatr, a za tym kryje się żmudna praca dyplomatyczna, negocjacyjna. Powinniśmy o tym wiedzieć, też znać te kulisy i tą kuchnię.
No to o dyplomacji i negocjacjach to będziemy pewnie rozmawiać po wyborach, jak będą budowane różne opcje. Na pewno tego jeszcze nie wiemy od państwa, to będzie również zależało, kto wygra, kto przegra, kto będzie musiał właśnie tą dyplomację stosować. Ale myślę, że te dwa aspekty są bardzo istotne. Dyplomacja i negocjacja. Choć w polityce ostatnio chyba nie widać tego i tutaj politycy chyba nie sprawują się zbyt dobrze. No dobrze, przejdźmy teraz do tematu referendum, bo to jest clue jakby naszego dzisiejszego spotkania. Ono jest bardzo ważne, bo ono wchodzi w tą przestrzeń edukacyjną właśnie. Wczoraj gość Radia Gdańsk, profesor Domański, mówił, dlaczego opozycja bojkotuje referendum. No bo bojkotuje od samego początku. Wskazał, że nie chce stawiać PiSu w dobrym świetle i trochę ta nasza opozycja jest niekonsekwentna, bo sama siebie nazywa demokratyczną, a jednak bojkotuje referendum. Donald Tusk wręcz mówi o uroczystym unieważnieniu referendum. Jak panowie to skomentujecie? Bo ja sięgnąłem jeszcze dokładnie do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której w artykule 125 pisze: w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. To jest nasze po prostu prawo zapisane w Konstytucji. Redaktor Michał Osowski.
Szanowni państwo, skoro jesteśmy przy edukacji, to ja może zacznę takim apelem, mam nadzieję, że nie przesadnym. Proszę sobie przeczytać Szewców Witkacego ze zrozumieniem. Wtedy może łatwiej będzie zrozumieć i uzmysłowić sobie, na jakim my jesteśmy dzisiaj etapie, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Mnie akurat tutaj tego porównania zainspirowała córka, która przerabia Szewców i taką rozmowę mieliśmy wczoraj i pomyślałem sobie, że to może dzisiaj wykorzystam. Bo jesteśmy dzisiaj na etapie, ci z państwa, którzy czytali tego aktu trzeciego i etapu pana Abramowskiego i towarzysza X-a, ci z Państwa, którzy wiedzą, a chodzi o taki trochę technokratyczny system, który się wprowadza, oligarchiczny, technokratyczny i unifikujący człowieka. I dzisiaj jesteśmy na tym etapie. Dlatego nam się wmawia, że referendum nie jest potrzebne, że ono ma jakieś polityczne konotacje, aspekty, że w zasadzie to no, szkodzi demokracji niemalże. Jest to konkretny cel i to nie jest cel tylko polski. To jest cel, taki trend no, ogólnoeuropejski, coraz częstszy, a nawet i ogólnoświatowy. Drodzy Państwo, nikt nam demokracji nie odbierze w dzisiejszym świecie. Możemy ją odebrać sobie sami. Jeżeli nie będziemy korzystali z tych narzędzi, które mamy, nie będziemy się wypowiadali w sprawach dla nas fundamentalnych, to ktoś inny zrobi to za nas. Po prostu. Zrobi to już tutaj przytaczany przeze mnie pan Abramowski, towarzysz X oczywiście mówię tutaj to w odnośni. Natomiast mamy wielką szansę, mamy referendum, mamy konkretne pytania, możemy sobie na nie udzielić odpowiedzi, niezależnie od tego, jakie poglądy polityczne wyznajemy. Dzisiaj to nawet nie jest takie istotne, chociaż oczywiście no, jest to istotne co do zasady, natomiast to referendum dotyczy fundamentalnych spraw i fundamentalnej naszej przyszłości. Skorzystajmy z tego prawa, odpowiedzmy tak, jak uważamy, tak, jak czujemy, tak, jak myślimy. Ale pójdźmy i zagłosujmy.
Panie profesorze, czy skorzystamy właśnie z tego przywileju, który ma każdy Polak, który skończył 18 lat, i wybory, i referendum? Czy pójdziemy na referendum?
W Polsce tradycja referendalna jest nadal bardzo, można powiedzieć, niewielka i znajduje się w powijakach, chociażby w porównaniu ze Szwajcarią. Dlatego uczestnictwo w referendum traktujemy bardzo, bym powiedział, tak ostatecznie, a to jest po prostu pewnego rodzaju możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się na jakieś tematy. W tym wypadku podano cztery pytania i uważam, że jeżeli ktoś uważa, że nie ma jakby innej przestrzeni. No jest to tak, jak pan redaktor przytoczył, zgodne z prawem ustanowione referendum. Jeżeli ktoś uważa, że chce się wypowiedzieć, to uważam, że powinien to zrobić. Ja to na pewno zrobię. Natomiast też podchodzę z pewnego rodzaju zrozumieniem do tych argumentów, które mówią o tym, że samo wzięcie udziału w referendum jest pewnego rodzaju wzmocnieniem jakby intencji tutaj w tej chwili obecnego obozu rządzącego. Jeżeli ktoś nie weźmie udziału w tym referendum, również ma do tego prawo.
Tak się zastanawiam, bo takie pytania również się pojawiają od samego początku, gdy ogłoszono, że będzie referendum. To pytanie, kto najbardziej boi się referendum, bo obawiam się, że Polacy chyba nie, więc wychodzi na to, że chyba politycy, bo warto, myślę, zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, zanim oddam głos i poproszę o komentarz, że po zmianach ustrojowych w 1989 roku demokratyczne referenda ogólnokrajowe zaczęto organizować w krajach Europy Środkowej i na przykład głosowano 12 razy na Węgrzech, 10 razy w Słowenii, 9 razy na Słowacji. Polacy też odpowiadali na pytania referendalne w 4 referendach ogólnokrajowych podczas 3 głosowań, więc to nie jest coś wyjątkowego i warto z tego po prostu skorzystać. A jednak ktoś się boi. No kto? Redaktor Michał Osowski.
No, trochę o tym mówiłem poprzednio. Europa, bo na gruncie europejskim może byśmy to sobie przedstawili. Europa staje się coraz bardziej technokratyczna. Coraz bardziej procesy demokratyczne są w niej zabierane na rzecz decyzji komisarzy europejskich, komisji europejskiej, która nie jest sama w sobie przecież instytucją demokratyczną, a podejmuje decyzje i chce podejmować decyzje w imieniu całej Europy. I to jest wygodne dla tych wszystkich środowisk, żeby instytucje referendum, instytucje demokracji bezpośredniej i demokracji w ogóle były no, w jakiś tam sposób umniejszane. W związku z tym społeczeństwo się przekonuje, że jest jakaś siła, która i tak za nas będzie lepiej wiedziała, co zrobić. No więc po co mamy w referendum się wypowiadać na takie czy inne tematy? Bo przecież Komisja Europejska, no to jest taka instytucja, przykładowo Komisja Europejska oczywiście, tak? Jest taka instytucja, która będzie wiedziała. Za tym idzie kwestia ograniczenia prawa weta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to spowoduje, że społeczeństwo na samym dole, czyli to społeczeństwo takie no nawet narodowe, czy nawet samorządowe, będzie miało relatywnie mały wpływ na to, co się będzie działo w takiej europejskiej przestrzeni globalnej. No i tutaj te siły, które są, no, bojkotują to referendum, w szerszym kontekście jakby zależy im na tym, żeby tego referendum, żeby się ono nie udało. I tutaj słusznie pan profesor zakłada, że jest to w pewien sposób jakiś atrybut władzy, czy tam powiedzmy władzy, to pomaga to referendum. No ale weźmy pod uwagę, że to władza zaproponowała to referendum, nie opozycja, która też to mogła zrobić.
Jak na to patrzy profesor Grzegorz Grochowski?
Ja patrzę na to bardzo podobnie. To znaczy pytanie o to, kto boi się referendum. No tutaj, ponieważ w ogóle sam udział w referendum został położony na szali identyfikowania się z jakimś ugrupowaniem lub też jego zaprzeczania. No więc siłą rzeczy w tym wypadku opozycja czy przedstawiciele może opozycji, bo nie wszyscy nawołujący do bojkotu referendum z pewnością no, jakby wyrażają, że jest to samo wydarzenie, jest jakby wbrew możliwościom i interesom danego ugrupowania politycznego.
Krótkie podsumowanie, panie profesorze, bo mamy już końcóweczkę naszego czasu.
Krótko mówiąc, jeżeli mówimy o referendum, jest ono tak rzadkie w Polsce, myślę, że warto rozpatrzyć wzięcie w nim udziału i troszeczkę przejście ponad bieżącymi rzeczywiście tutaj podziałami i interesami rozłożonymi biegunowo. Może warto pokojowo się wypowiedzieć.
A do wzięcia udziału w referendum i pokojowym wypowiedzeniu się zachęcali profesor Grzegorz Grochowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I redaktor Michał Osowski również. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Barbara Kopaczewska opracowała tę audycję, a przygotował Andrzej Urbański. Dobrego dnia państwu życzymy.
Komentarze w Radiu Gdańsk.